Jest dzisiaj 17 maja 2022 roku. Nazywam się Mateusz Gigoń. Rozmawiam. Przepraszam. Moim rozmówcą jest pan Adam Jara. Tak, żeby.
Może jeszcze raz nagrać, panie Mateusz.
Nie. Tak? Tak. Skończyliśmy na momencie, w którym pan wybiera miejsce migracji. Wybrał pan Austrię. I może od tego momentu.
I dlaczego? Tak.
Dlatego, że chciał pan być jak najbliżej Polski, żeby rodzina miała kontakt, tak? Dobrze pamiętam.
To bardzo dobrze pan pamięta, tak.
Więc proszę.
Z tym się wiąże też pewna przygoda. My mamy podwójne, tak z ciekawości pytam, podwójne nagranie, panie Mateuszu, i na dyktafon, i na kamerę.
Tak, to na wszelki wypadek, gdyby któryś ze sprzętów padł.
Dobrze, dobrze. No, bo normalnie to powinien być ten sam tekst, się domyślam.
Można wstawić ścieżkę dźwiękową, prawda, z czasu apokalipsy, tak a propos tych obrazów z Wietnamu, które tu pana,
no właśnie,
tu pana widzę.
Więc to jest bardzo taki moment dramatyczny. Decyzja o wyjeździe z kraju. Myślę, że bardzo wiele ludzi sobie dokładnie nie uświadamia, co to znaczy. Nawet ci, co wyjechali, też nie bardzo sobie mogli uświadomić, na co się zamierzają. Ja tylko mogę mówić o naszych odczuciach, bo zanim w tych okolicznościach, jakie były opisane, jakie opisaliśmy, jakie panu opowiadałem, to decyzja była podyktowana propozycją z ich strony i bezterminowym zatrzymywaniem dalej. To się pewnie nazywało w internowaniu, ale jak mówię, siedziałem w więzieniach. Jedno to było więzienie dla nieletnich w Rysie, a drugie więzienie w Grodkowie, ale normalne więzienie. I to było bezterminowe. I to ta decyzja była odpowiedzią na oferty, bo proponowano paszporty dla całej rodziny. Ale nigdy przedtem, jeżdżąc za granicę, będąc chyba z 10 razy na zachodzie, nigdy przedtem nie planowaliśmy już później z moją żoną, żeby mieszkać za granicą. Po prostu myśmy uważali, że trzeba tak tutaj Polskę zmieniać, żeby tu się nam fajnie żyło. No i byliśmy jednak dość rodzinni, związani z rodzicami, z wujkami, z ciotkami. Ciężko sobie jest wyobrazić, że ma pan jedno, czy dwoje, czy troje dzieci, które nie mają kontaktów z rodziną, dlatego że mieszkamy daleko. I dlatego też Austria, że myśmy liczyli, że to się szybko skończy, że będzie można w miarę szybko tutaj wrócić, a przede wszystkim jeździć, utrzymywać kontakt, więc ta odległość. Ale jest też pewien epizod trudno wytłumaczalny, który miał miejsce w 1980 roku. I to muszę wrócić wstecz, żeby w ogóle zrozumieć nasz wybór i jak to się wszystko potoczyło. Otóż ja, jako asystent, już pracując jako asystent, wszystkie prawie urlopy, chyba wszystkie, spędzałem, dorabiając sobie do mojej pensji, tak, po to, żeby móc kupić mieszkanie.
Tak, o tym pan wspominał, że jeździł pan do Austrii na jabłka.
Jeździłem do Austrii na jabłka, i tam to był rok 1980. Zwykle 5 dni w tygodniu była ciężka praca od rana do wieczora, a weekend starałem się jeździć do Wiednia, który był oddalony 60 km od miejscowości, w której zbierałem te jabłka, która to z kolei miejscowość Kidze leży tuż za granicą słowacką, czyli z Kidze widać zamek w Bratysławie.
Kidze, tak?
Kidze. Kidze była, nawet w pewnym momencie pojawiła się gdzieś tam w historii, bo pamiętam, jak były zgrupowania wojsk, jak była bitwa pod Wiedniem, to Kidze się pojawiła jako miejscowość, w której było zgrupowanie wojsk, już nie pamiętam, których. Ale wracając do rzeczy, w piątki zwykle jeździłem do Wiednia, gdyż mój przyjaciel miał tam taką kawalerkę studencką. To było w 11 bodajże dzielnicy i on mi po prostu dawał klucz i ja tam sobie mogłem w Wiedniu pójść na jaskółkę do opery za 20 szylingów, wejść do muzeum na jakiś studencki czy tam tani bilet. No więc jeździłem autostopem, bo nie miałem specjalnie dużo pieniędzy. Wszystkie pieniądze odkładałem, żeby je potem tutaj zainwestować, jakieś to mieszkanie wreszcie zdobyć. No i pamiętam, był to piątek po południu, gdzieś koło godziny 17. stałem na wylotowej drodze z Kidze w stronę Wiednia, no i nadjechał biały Mercedes. Machnąłem ręką, się zatrzymał. Za kierownicą siedział młody, 30-paroletni mężczyzna. Rzuciło mi się w oczy, że nie miał w ogóle włosów. Nie miał włosów na głowie, ani brwi i tak dalej. Nie miałem jakichś skojarzeń, ale prawdopodobnie było to związane z jakimś leczeniem, które przeszedł. Znałem bardzo słabo wtedy język niemiecki, więc zapytałem tylko krótko: Fahren Sie nach Wien? To znaczy, czy jedzie pan do Wiednia? On odpowiedział: Ja, ja, bitte, steigen Sie ein. Mówi: proszę bardzo, proszę wsiadać. Wsiadłem, zaczesnąłem drzwi, ruszyliśmy i pytam go: Do you speak English? On mówi: Yes, I do. I mnie pyta: What country are you from? Ja mówię: I'm from Poland, jestem z Polski. No i ten pan mi odpowiedział piękną polszczyzną: no to mówmy po polsku. No i ta historia była fantastyczna, bo jedziemy dalej i ja mówię: proszę pana, pan mówi pięknie po polsku, czy pan może jest Polakiem? A on mi na to odpowiedział: moja mama pochodzi z Baligrodu, a mój tata miał przed wojną fabrykę gumy w Sanoku. Tu muszę zrobić malutki nawias. Z Sanoka pochodzi mój tata. Doskonale znam historię Sanoka. Wiem, o jaką fabrykę chodzi i wiem, kto był dyrektorem tej fabryki. Więc odpowiadam mojemu kierowcy: pan się nazywa Schmidt. On zbaraniał. Zatrzymał samochód, podjechaliśmy, mówi: możemy się napić kawy. Ja mówię: proszę bardzo. Mówi: skąd pan to wie? Ja mówię: proszę pana, mój tata z pana siostrą chodził do szkoły w Sanoku. I zaczęła się niesamowita historia. No mówię, palec Boży, tego się nie da wymyślić. Po prostu niesamowity zbieg okoliczności. I pyta mnie o ten Sanok, a ja jego z kolei pytam, co oni tutaj robią. On mówi: wie pan, tata zajmował się w Sanoku, bo to jest bardzo cudowna historia, z którą można oddzielny film zrobić. Właśnie mieliśmy w jesieni zjazd, gdzie przyjechali synowie, już dzisiaj 80-latkowie tego Schmidta, który fabrykę w Sanoku zakładał w 1931 roku. Mhm. Więc 90 lat temu. No więc to jest bardzo piękna historia, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ z tą fabryką wiążą się też inne, można powiedzieć, światowe powiązania z rodziną profesora Picarda, ale musimy na tym zakończyć, bo to jak gdyby jest oddzielny temat, chyba że będzie to pana interesowało, to możemy wrócić, ponieważ brałem udział w organizacji tego zjazdu później. Ale proszę zobaczyć, jesteśmy w roku 1980, prawda? I mówi mi Piotr, czy Peter, czy Peter, no ja do niego zawsze mówię Piotr. Piotr mi mówi, przeszliśmy od razu na ty, mówi: wiesz co, tata zajmował się brudną, czarną gumą, a my tutaj nowoczesne rzeczy robimy, poliuretany, to jest wszystko piękne. Jak chcesz, to wpadnij w poniedziałek do firmy, to ci pokażemy firmę, nie? Bo się okazało, że firma znajdowała się też w Kidze, niedaleko miejsca, gdzie ja zbierałem jabłka, o tym w ogóle nie wiedziałem. Firma nazywała się LIM i pamiętam, poszedłem LIM, L-I-M, od Liquid Injection Molding. To jest taka technologia wytwarzania właśnie różnych produktów. W tym wypadku był to z poliuretanu.
A przepraszam, jaką funkcję ten Piotr pełnił? Ten...
Piotr był... Piotr Schmidt, tak. Okazało się, że... Doktor Oskar Schmidt, czyli ten, który zakładał fabrykę w Sanoku,
jego ojciec,
po wojnie wszystko mu zabrano. Zabrano mu tą fabrykę, zabrano mu wszystko, co miał prywatne i on nie wytrzymał, chociaż bardzo kochał Polskę, przyjął polskie obywatelstwo, opuścił Polskę w 1948 albo 1949 roku i założył fabrykę właśnie w tej miejscowości, w Kidze. No parę lat później, to nie było zaraz po wojnie, ona co najmniej od 60-tych lat istniała, ta fabryka tam, i dalej tą fabrykę prowadziło czterech jego synów. Jeden z nich to był Piotr, drugi był Oskar, trzeci Andreas i czwarty Krzysztof. I ci czterej bracia mieli różne funkcje i tą fabrykę dalej prowadzili.
To byli To byli Niemcy, to byli Austriacy. Mhm. Czy może Żydzi? Bo nazwisko Schmidt jest takie, że może być Niemiec.
Nie, no Schmidt jest nazwiskiem przede wszystkim niemieckim, bo to jest Kowalski.
Mhm. Właśnie, bo to jest ten klasyczny Schmidt, tak? Nie Schmidt przez 2T, nie jakieś kombinacje normalne.
Tak, ale tutaj, panie Matuszu, nie chciałbym zbyt dużej wagi do tego przywiązywać.
Przepraszam, bo ktoś w końcu będzie transkrybował nasz wywiad i może mieć problem z zapisaniem nazwiska.
Tak, nie, pisomnia tak, ale jeśli chodzi o pochodzenie i tak dalej. On nie był Żydem, ale w tym wszystkim, co jest bardzo interesujące, że to był człowiek, który przyjechał do Polski, założył fabrykę w Polsce, przyjął to obywatelstwo przed wojną.
Chciał
zostać w tej Polsce, chciał się związać, ale niestety to jest przyczynek też do całej logiki tej naszej rozmowy i mojego też życiorysu, że on był zmuszony właśnie to Polskę opuścić, prawda? Chociaż był doskonale związany z elitami intelektualnymi Sanoka, był człowiekiem, który pomagał wszystkim partyzantom, i tym z AK, i tym z GL, i innym. Był człowiekiem, który wyciągał ludzi z gestapo, no, wyjątkowa postać. Ale wróćmy do wątku, bo to jest interesujące, więc ja związane z moimi losami. Ja tam w poniedziałek po prostu po powrocie z Wiednia zacząłem te moje jabłka przerzucać. Ja przerzucałem po chyba 3,5 tony dziennie, zdarzało się. Więc ponieważ miałem wpaść tam w okresie przerwy obiadowej w czasie lunchu, więc mojego t-shirta przebrałem na wyjściowego t-shirta i wpadłem tam o 12:00 i przyjął mnie brat Piotra, Oskar. To był najstarszy z braci, najstarszy syn w ogóle tego Oskara Sanowskiego. Przyjął mnie w gabinecie, od razu mnie zapytał, napije się pan piwa, tak bardzo luźno, fajnie, mnie bardzo chętnie. No i zaczęła się rozmowa. Pyta mnie, co pan tutaj robi, się mnie pyta. A ja mówię, no zbieram jabłka. A on do mnie mówi, no nie chciało się panu uczyć? Ja mówię, no wie pan, panie Oskarze, tak się składa, że właśnie mam otwarty przewód doktorski na uczelni we Wrocławiu, jestem asystentem. Jak to jest możliwe? Mówi, no tak to jest możliwe. Mówi, no właśnie, no fajnie, zbieram jabłka, mówię, żeby trochę sobie dorobić do pensji. A jaki pan zna język? No angielski. Rozmawialiśmy po angielsku, rozmowa trwała prawie godzinę. Wszystko mnie pytał, co robię, gdzie studiowałem, czym się zajmuję, chciał mnie poznać. I mówi mi na koniec rozmowy, jutro może pan zaczynać u mnie pracę. No, musi pan sobie to uświadomić, panie Mateuszu, w jakim czasie jesteśmy, jakie są u nas pensje, jakie są podstawowe problemy, żeby mieszkanie zdobyć, a on panu proponuje pracę.
Stałą.
Tak, może pan do mnie być w mojej firmie. Wiedziałem już, że to jest firma, ja jestem po studiach po Politechnice, on to wie, czym się zajmowałem, wytrzymał się materiałów, on się zajmuje tutaj produkcją z poliuretanów, jest dział technologii, koncepcji i tak dalej. I ja mówię do niego, panie Oskarze, no bardzo chętnie, ale wie pan, ja pracuję na uczelni, to muszę to jakoś tak załatwić w Polsce. A on mówi, wie pan co, to mnie naprawdę nie interesuje. Pana mogę przyjąć do mnie do pracy, reszta jest w pana rękach. I takśmy się rozstali. To był rok 1980. Dlaczego o tym mówię, panie Mateuszu? Bo jeżeli wrócimy do decyzji o wyjeździe i wyborze kraju, no to był to moment, kiedy sobie myślę, no to skorzystam.
Przepraszam, październik 82, tak?
To znaczy, moja decyzja o wyjeździe zapadła w 82 roku, natomiast wyjazd nastąpił 2 lutego 1983 roku.
Dobra, przepraszam.
Bo to wszystko, to nie było takie proste. To znaczy, ja byłem chyba zwolniony z końcem października, ale to zwolnienie już było związane z decyzją o wyjeździe i przyznaniem mi paszportów dla całej rodziny. Teraz, żeby nawiązać kontakt ze Schmidtem, po pierwsze, ja starałem się o oficjalnie wyjechać, bo wówczas istniało coś takiego jak Polserwis. To najbardziej złodziejska instytucja, jaką sobie można było wyobrazić, ponieważ pan pracując w Austrii musiał płacić podatki od pensji w Austrii, a Polserwis chciał każdego miesiąca też pieniądze dostawać. Po prostu ściągał z pana haracz. Mhm. To było trochę nieprawne, bo to jest tak, gdyby dwa razy podatkować ten sam dochód. To było na tyle nieprawne, że w pewnym momencie ci koledzy, którzy byli w Austrii, musieli pieniądze dostarczać do ambasady. Żeby nie było śladów, że te pieniądze są przelewane na konto polskie, bo to Polacy robili już pod koniec nieprawnie. Niektórzy koledzy przestali im płacić po prostu.
Ten Polska Rewiz to była firma Polaków w Austrii, czy firma to polska? Była,
nie no, polska firma, dlatego pozwalała sobie brać pieniądze, bo Austriacy już je brali w formie podatku. Mm. A to była firma polska, państwowa,
zarejestrowana w Polsce,
która załatwiała ludziom pracę, ale również ci, co sobie sami tą pracę załatwili, też musieli im płacić na tej zasadzie, że dostawał pan paszport Polserwisu, czyli ja miałem, rozpocząłem te starania, tak żeby uzyskać zgodę uczelni mojej i ten paszport Polserwisu i decyzja pozytywna przyszła na tydzień przed stanem wojennym. Mhm. Także mogłem się tylko obśmiać, że już mogę jechać, super, tydzień się nacieszyłem, potem ustanowiłem wojenny i bajka się skończyła. Dlatego też jak już podjąłem decyzję, to było jesienią, późną jesienią 82 roku, poprzez ambasadę austriacką wysłałem list do Schmidta, ponieważ przypominam, nie działały telefony i nie można było poczty wysyłać za granicę. W związku z tym wysłałem to pocztą konsularną poprzez ambasadę, prosząc, żeby ambasada przekazała to do Schmidta. I ten list został wysłany przez ambasadę do Austrii. Bardzo prosty list. Panią skażę, czy nadal propozycja jest aktualna. Bardzo proszę o odpowiedź. Jestem w takiej sytuacji i z rodziną wyjeżdżam. Nigdy nie dostałem odpowiedzi na ten list. Mimo tego, jak powiedziałem, 2 lutego 83 roku zapakowani do małego Fiata wyruszyliśmy z Wrocławia. Jak mówię małego Fiata, to po to też, żeby po prostu powiedzieć, że wiele do niego włożyć się nie dało. I zanim żeśmy po prostu wyruszali, to był taki urząd celny niedaleko ulicy Dworcowej, niedaleko torów kolejowych, w takim zaułku, gdzie pakowaliśmy skrzynie, które były wysyłane na nasz adres jakiś tam w Austrii wyznaczony, już nie pamiętam jaki adres tam był. I tam byłem z kolegami, dwoma, którzy mi pomagali się pakować. Jeden z nich jest dzisiaj prorektorem Politechniki Wrocławskiej, więc w dobrym towarzystwie się obracałem, można powiedzieć. I krótko rzecz tylko ujmując, miałem schowany pod koszulą mój dziennik. Dziennik, z którego potem były wydawane te różne opowiadania, bo on był pisany na bieżąco. I czekałem na dogodny moment, żeby go wrzucić do tej skrzyni, zanim oni zaplombują tą skrzynię. I była tam celniczka. Proszę pamiętać, że to skrzynię pakowaliśmy gdzieś to u styczeń pewnie przed wyjazdem. Celniczka przyszła i mówi, coś zimno tu jest dzisiaj. No i mój kolega, jeden z kolegów bardzo domyślny, mówi, poczekaj, ja skoczę po wódkę. I poszedł po pół litra wódki, dał tym celnikom pół litra wódki, oni się zamknęli w tej swojej tam kanciapie, pili tą wódkę i myśmy mogli wszystko, co trzeba było do tych skrzyń włożyć i oni to elegancko zaplombowali. Także mój dziennik też po prostu w tych skrzyniach pojechał, bo na granicy by mi go odebrali. To były dwóch zdań, bo to był dziennik, który niezbyt w dobrym świetle stawiał ówczesną władzę i tą całą historię. No i dobrze. I pojechaliśmy tym małym Fiatem przez Boboszów do Wiednia, czyli przejście graniczne. Do dzisiaj jest to przejście graniczne, znaczy ono jest otwarte już, ale tamtędy się przekracza, przejeżdża między Polską a Czechami. Tak, a Czechami.
To jest tu gdzieś w rejon Kotlin?
Boboszów jest, tak, gdyby na mapie zrobić linię prostą między Wrocławiem a Wiedniem, to ona przejdzie przez Boboszów, po prostu ciach. To jest dokładnie na południe od Wrocławia, także się jedzie przez Kłodzko. No i tam potem w pobliżu Międzylesia, tam można gdzieś tam przed Międzyleszem chyba się skręca, jedzie trochę w górę i przekracza to. No przejście graniczne to ono było martwe, tam nikt nie przekraczał granicy, tylko byli tacy jak ja, którzy mieli paszport za przeproszeniem w jedną stronę. Więc ja jechałem z moją żoną i synem, gdzieś tam jeszcze gitara z tyłu na oknie i kupę różnych rzeczy. I no odprawa była bardzo nieprzyjemna. Po prostu nawet sobie ten jeden celnik pozwolił powiedzieć, no i co, warto było. Także to byli ludzie systemu, to nie byli przyjaciele, którzy mówili, no szkoda, że pan wyjeżdża, fajnie pan wygląda, tylko po prostu była to okazja, żeby powiedzieć, no i co, opłacało się, nie? No więc to było bardzo nieprzyjemne. No, odprowadzała mnie moja mama z moim bratem, którzy jechali drugim samochodem za nami. No i była to bardzo przykra sytuacja, bo jak ja byłem w więzieniu, moja mama dostała zawału serca. Mhm. Po prostu były silne przeżycia. Myślę, że dla matek czasem gorsze niż dla nas, bo myśmy po prostu świadomie to robili. A zresztą mama moja, która im powiedziała, jedź, jak się to wszystko ułoży, unormuje, to wrócisz. Bo tak jak wspomniałem w poprzednim wywiadzie, mimo że ja byłem w więzieniu, oni ciągle przyjeżdżali do mojego domu przy najlepszej okazji, żeby mnie na 48 godzin prewencyjnie aresztować. Więc już była ta lista ustalona i gdy wiedziałem, że jak wyjdę, to będę ciągle nękany przez nich, prawda? Że już byłem wyróżniony. No i pożegnaliśmy się oczywiście. Trwało to chyba dobrą godzinę. Wszystko sprawdzali, pewnie dzwonili, gdzie popadło ci celnicy. No ale napięcie straszne. I postanowiliśmy wjechać do Austrii rano, dlatego przenocowaliśmy w Mikulowie. Mikulow jest zaraz przed Drazenhofen, to jest przejście graniczne austriackie. Tam jest bardzo piękny zamek wielki i na tym zamku po prostu w hotelu zatrzymaliśmy się po to, żeby wjechać do Austrii rano. No ja celników austriackich znałem, bo jeździłem wielokrotnie i to nie było jakichś specjalnych problemów. Tym razem, jak już tego drugiego, albo to już było trzeciego rano lutego 83 roku, wjechaliśmy na przejście graniczne, no spotkałem się z bardzo niesympatycznymi celnikami austriackimi. To jest dla mnie zrozumiałe, dlatego że, proszę pamiętać, przeszła olbrzymia fala emigracji polskiej. Tuż przed stanem wojennym, przede wszystkim przed stanem wojennym, nie zawsze byli to sympatyczni ludzie, mówię ze strony naszej. Myślę, że ci celnicy po prostu nauczyli się trochę takiej otwartości, grubiaństwa i takiej. Także mnie traktowali też bardzo nieciekawie. I miałem z tyłu w samochodzie. Tak, proszę.
Chodzi o to, że drobiazgowo sprawdzali, też jakieś odzywki były?
Tak, byli przede wszystkim bardzo antypatyczni. To jest, to się czuje, jak człowiek, co tam masz, gdzie tam na oknie, to znaczy to tak, ton taki bardzo agresywny, szukanie dziury w całym. To nie są ludzie, którzy mówią, aha, jedzie gość, stan wojenny i tak dalej, ciężki. Nie, to znowu jedzie jeszcze jeden, ten, co nam najeżdża nasz kraj. To znaczy tak traktowali ludzi. No, ja miałem taką grafikę Aleksiuna z tyłu na szybie. To była grafika, którą miałem zawieźć do Austrii dla takiego chirurga jako podzięka. Tą grafikę przekazał mi Stasiu Szelc z Elity, żebym przekazał jako podziękowanie od niego za jakąś tam pomoc temu panu doktorowi.
Był Austriak ten doktor, tak?
Czy... No tak, do Austrii jechać, tak.
W sensie, bo, ale doktor był Austriakiem.
Tak, to znaczy on jeszcze będzie, bo na razie jesteśmy na granicy. I ten celnik zobaczył tą grafikę, bo grafika leżała z tyłu też na oknie, żeby się zgiąła. Co tam pan ma? No, grafikę. To jest dzieło sztuki, płaci pan cło. I przyłożył nam cło takie, że w zasadzie nam prawie nic nie zostało. Dla nas to była bardzo duża suma pieniędzy. I ja po prostu musiałem zapłacić cło za tą grafikę, którą wiozłem jako prezent dla tego pana doktora. Zresztą nigdy się nie upomniałem o to cło. No i po prostu jadąc przez Wiedeń, cały czas straszne napięcie, to znaczy nie Pan dyryguje głową, tylko głowa dyryguje Panem, to znaczy ma Pan tylko jedne myśli, jak nas przyjmą, co będzie, czy będzie praca, i to jest w kółko Macieju. I pamiętam, to było, musieliśmy dojechać do Traiskirchen, ponieważ konsulat austriacki no, zachował się jak się zachował. Skierował nas do obozu w Traiskirchen, który to obóz miał potworną opinię, gdyż tam się zatrzymywali bardzo różni ludzie. Tam nawet nie wiem, czy nie doszło kiedyś do zabójstwa. Były regularne bijatyki. No i mógł nam tego oszczędzić. Dlatego, że po prostu myśmy byli już przez ambasadę jechaliśmy. Byliśmy za zgodą państwa austriackiego jak gdyby przyjmowani do tego kraju. Ale ta cała procedura tak wyglądała, że nam zmuszono nas, żebyśmy tam jechali. Przejeżdżaliśmy przez Wiedeń i pamiętam, jak jakiś przechodzi nam cały czas coś machał i pokazywał na samochód. Się okazało, że ja przyjechałem ostatnio no przynajmniej 20 parę kilometrów na przebitym tylnym kole, nie będąc tego zupełnie świadomy. To znaczy po prostu tak człowiek ma, albo już powietrze bardzo schodziło. W każdym razie jak dojechałem do Traiskirchen, zobaczyłem, że koło jest przebite po prostu. Także to napięcia straszne. No i tam, przyjeżdżamy tam, no i co? I znowu mój syn widzi zakratowane okna. To znaczy tłumaczyliśmy naszemu Miłoszowi, że to będzie już ten normalny kraj, że już tego, i to dziecko, które przyjeżdżało do mnie, które malowało zawsze domy z kratami, znowu przyjeżdżamy, a tam znowu kraty. Mało tego, wprowadzają nas po przyjeździe do takiego pomieszczenia, surowego pomieszczenia, nie wiem, stół, jakieś drewniane krzesła i nic więcej. Tam czekamy i wchodzi dwóch uzbrojonych, to znaczy z pistoletami, żandarmów austriackich. No znowu niezwykle nieprzyjemna sytuacja, a szczególnie dla tego naszego syna. I oni paszport bite, to znaczy od razu wzięli paszporty i powiedzieli cienia jakiegoś sympatycznego uśmiechu czy coś, surowi, bardzo niesympatyczni ludzie, którzy prawdopodobnie mieli też bardzo złe doświadczenia z tymi, którzy tam przyjeżdżali, no ale traktowali nas bardzo niesympatycznie i powiedzieli, musicie nam Państwo oddać paszporty i nie wolno Wam opuszczać terenu Austrii. Na razie jesteście oczekującymi na zgodę na pobyt. No więc tutaj można powiedzieć, dopiero wtedy zrozumiałem, jaki byłem naiwny, gdyż myśmy sobie to tak wymyślili, okej, mamy paszporty, które pozwalają na jednokrotne przekroczenie granicy Polski, czyli wyjechanie, wyjazd z Polski. W tych paszportach jednak było napisane i wbita była taka adnotacja, że paszporty te po przyjeździe do kraju docelowego będą wymienione na paszporty konsularne. Czyli pomyśleliśmy, dobra, zdobędziemy te paszporty konsularne, jak się tylko troszeczkę uspokoi, będziemy mogli do tego Wrocławia, który nie jest tak daleko, 400 kilometrów byliśmy od Wrocławia, jeździć. No guzik. Okazało się, moim zdaniem była to zmowa. Była to zmowa między polskim rządem, a rządami być może większości krajów, a wyglądało na to, że z austriackim na pewno, że oni odbierają nam te paszporty, czyli w ten sposób uniemożliwiają tym takim niebezpiecznym ludziom jak ja w powrót do Polski. I to tak było. Myśmy przez 5 lat nie mieliśmy prawa wjazdu do Polski. To są jedne z najgorszych doświadczeń, jakie w tym całym okresie mieliśmy. To jest to, że nam uniemożliwiono odwiedzanie Polski. Dlaczego? Dlatego, że zostaliśmy w ogóle bez żadnych dokumentów. W tym Traiskirchen na szczęście trwało to tylko 3 dni, ale z wszystkimi szykanami, odciski palców. W ogóle to jest bardzo nieprzyjemna procedura, bo pilnowani przez żandarmów z pistoletem w kaburze, też ci żandarmi cienia sympatii, to wszystko bardzo surowe. Nie chciałbym to w ten sposób Austriaków oceniać, bo poznałem też bardzo wielu sympatycznych, mało tego, bardzo pomagających też Polsce Austriaków. Ci ludzie byli prawdopodobnie już produktem tej całej fali emigracyjnej, no, którzy nie zawsze byli to aniołkowie, którzy tam przyjeżdżali do tej Austrii, więc myślę, że to były ich doświadczenia. No, ale chcieliśmy jak najszybciej się stamtąd wydostać, bo mieszkaliśmy też w pokoju, gdzie była krata w oknie. No i z tamtego okresu pamiętam tylko bajki dziecinne, ponieważ syn nasz na okrągło puszczał kasety z kapitanem Hakiem. Kapitan Hak to szło na okrągło i się skończyło. Mieliśmy na szczęście możliwość, mieliśmy radio z magnetofonem kasetowym, on sobie mógł tego słuchać i to był jego świat. Po trzech dniach dostałem taki, można powiedzieć, nazwijmy to dokument, legitymację. To się nazywało Flüchtlingslager Traiskirchen. I najciekawsze, że numer tego to był 254, a mój numer internowania w Polsce był 256. Więc jakby się umówili prawie. Prawie, że dostałem ten sam numer w Austrii, co tutaj mi dali. No, ale to tak tytułem żartu. Co chciał pan zapytać, panie Mateusz?
To niemieckie słowo, które pan wypowiedział, oznacza obóz dla uchodźców, tak?
Flüchtlingslager to jest obóz dla uchodźców, dokładnie. Traiskirchen to było takie bardzo znane miejsce, takie na odosobnieniu, właśnie w Traiskirchen, gdzie gromadzono tych wszystkich ludzi w celu jakiejś tam selekcji. Myśmy bardzo krótko tam nam się udało być, bośmy to wszystko załatwili. No i było wtedy już bardzo mało ludzi. Proszę pamiętać, że to był stan wojenny. W związku z tym nie było już w tej fali wyjazdu.
Tak, prawie nikt nie opuszczał.
Całe szczęście dla nas to był prawie pusty budynek. W związku z tym nie czuliśmy jakiejś presji bardzo różnego towarzystwa, które tam przybywało.
Właśnie chciałem zapytać, czy mógłby pan trochę więcej o warunkach opowiedzieć?
Warunki, wieloosobowe pokoje, zakratowane okna, jedzenie, można powiedzieć, bardzo, bardzo, nie powiem więzienne, ale prawie, to znaczy bardzo, bardzo skromne i pamiętam, że kiedyś myślałem o tym, żeby, nie wiem, kawałek masła kupić dla tego mojego syna, no coś tam, coś poprawić. No, facet też od razu mnie zaatakował. Trzeba było zostać u siebie, a nie wyjeżdżać. No tak człowiek był cały czas pod taką presją, to znaczy zupełnie nie znałem tego typu podchodzenia do człowieka. Tym bardziej, że no patrzmy, jak się tutaj dzisiaj dzieje, prawda? Co jest na Ukrainie i jak ludzie reagują. No tam to było bardzo różnie z tym. Ale jak mówię, nie obciążam Austriaków, ponieważ tych służb, to nie chodzi o ludzi, to chodzi o te służby. Bo ludzie zachowywali się bardzo, bardzo dobrze. Austriacy.
Ale to znaczy, to był, mówi pan, że to był jeden budynek?
Traiskirchen to był, to znaczy jeden wielki budynek, to jest ten, w którym myśmy byli, innych nie poznałem. W tym budynku, znaczy służba więzienna chyba to była, bo to byli ludzie zawsze uzbrojeni w mundurach, którzy pilnowali.
Ale mieli inne mundury niż policjanci na ulicy?
Tak? Wie pan co, ja panu powiem tak. Inne ci, co weszli do nas na początku, mieli jakieś takie ciemne mundury, a ten, co nas pilnował, chyba miał jaśniejszy mundur. To jest trudno powiedzieć. Ważne jest z punktu widzenia pana, który tam przebywa, i dzieci, które tam przebywają, że on ma broń. Nie? To jest takie szokujące, że to jest człowiek, który pana pilnuje, ma pistolet. Nie? To nawet strażnicy w więzieniu tutaj w Polsce, oni nie mieli broni, jak byli na oddziale. Nie? Tego nie nosił. To takie bardzo, bardzo nieprzyjemne. No i gdzieś po trzech dniach przyjechał mój przyjaciel, który właśnie miał te sady, pod którymi, ostrożnie panie Mateuszu, z długopisem.
Dobrze, proszę.
Ten przyjaciel, który po prostu miał te sady, u którego zbieraliśmy te jabłka, przyjechał, bo dostał ode mnie wiadomość, że jesteśmy w Traiskirchen. Mhm. I on przyjechał w momencie, jak myśmy już dostali zgodę, żeby opuścić ten ośrodek. z przeznaczeniem do gasthausu. Zaraz o tym opowiem. I przyjeżdża Georg i mówi: mam dwie wiadomości, jedną dobrą, drugą złą. Którą najpierw? Nie? Jak pan widzi, jest to klasyka międzynarodowa. Ja mówię: dobrą. On mówi: wczoraj urodził mi się syn. Ja mówię: no Georg, super, no gratuluję. Matthias na imię. A zła? No, trzymaj się krzesła, mówi. Schmidt zbankrutował, firma nie istnieje. No więc powiem panu, że nam się świat zawalił, bo po prostu jechaliśmy z nadzieją, mieliśmy w kieszeni właściwie już ani grosza, bo jeszcze to cło mnie kosztowało, tej grafiki Aleksiuna. I po prostu, no, ciężko, co myślimy. Kurczę pieczone, no, co tu zrobić? No, leżymy. No dobrze, państwo austriackie z pomocą Organizacji Narodów Zjednoczonych kierowało takich ludzi jak my, którzy dostali prawo oczekiwania na przyznanie azylu. To trwało do 3 miesięcy. Ci ludzie byli kierowani do gasthausów. I w Austrii była sieć gasthausów, które miały umowę i które przyjmowały umowę z państwem, czy z, powiedzmy, jakąś tam organizacją, i które przyjmowały właśnie uchodźców oczekujących albo na wyjazd za granicę, albo na papiery. I myśmy poprosili, żeby nas wysłano do gasthausu, który jest najbliżej Kidze. Czyli z tej listy to była miejscowość Ort an der Donau, czyli nad Dunajem. Czyli
miejsce nad Dunajem troszkę tak jakby.
Tak, ale tak się ładnie nazywa Ort an der Donau. Bardzo fajna miejscowość. I ona rzeczywiście leży nad Dunajem. Jakieś 30 kilometrów od Kidze. I tam żeśmy przyjechali do tej miejscowości. Dostaliśmy bardzo ładny pokój, urządzony w mebelki malowane, takie troszkę stylizowane, więc odżyliśmy. Po raz pierwszy znaleźliśmy się od bardzo długiego czasu w takich warunkach, gdzie mówimy, no, można odetchnąć. W tym gasthausie było bardzo wiele osób, głównie Czechów, którzy też korzystali z tego momentu takiej fali emigracyjnej i wielu z nich starało się o wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy, którzy tam byli, chcieli tylko i wyłącznie jechać do Stanów Zjednoczonych. I przyszedł do nas jeden z tych Czechów, do tego naszego pokoju, i mówi tak dość życzliwie: no, długo się nie nacieszycie, bo za 24 godziny macie na to, żeby odmówić, że gasthaus wam nie odpowiada, w związku z tym jesteście lokowani w bardzo pięknym apartamencie, najładniejszym w tym gasthausie. Jeżeli przez 24 godziny nie zaprzeczycie, a przecież macie bardzo dobre warunki, to nie zaprzeczycie, to pójdziecie tam na drugą stronę budynku, koło świń będziecie mieszkali.
Znaczy, ale przepraszam, nie zaprzeczycie czemu?
Że wam, jak, tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś powiedział, że mu się gasthaus nie podoba, to w ciągu 24 godziny mógł powiedzieć: nie chcę tutaj mieszkać. Aha. Wyjeżdżam. W związku z tym właścicielka gasthausu wprowadzała ludzi do super apartamentu, najładniejszego, na te 24 godziny.
A potem kazała się...
A potem było przeniesienie, jak on powiedział, no nas to, można powiedzieć, no naprawdę zaskoczyło, i tak się stało. To znaczy, ten gasthaus miał swoje świnie, hodował te świnie, które były na tyłach gasthausu, i tam były też jakieś pokoje. Myśmy mieli pokój, gdzie tam pod łóżko było na cegłach, znaczy takie warunki raczej, można powiedzieć, niezbyt fajne. No to wszystko było dość perfidne, dlatego że no to było wykorzystywanie sytuacji. Przywiedzieli, żeby nie będziemy krzyczeć, protestować. W związku z tym ta pani, właścicielka tego gasthausu, no ona zarobiła bardzo dobre pieniądze, miała swoje powiązanie, miała dojścia do tych pieniędzy międzynarodowych. Więc w związku z tym nie będę już liczył, bo tego nie wiem, ile ona na tym zarabiała, ale niewątpliwie dawała nam minimalne warunki. No nie mogę powiedzieć, żebyśmy tam źle jedli, bo były te śniadania, były obiady. No problem był w niedzielę zawsze, bo musieliśmy jeść obiad bardzo wcześnie, zaraz po 11, ponieważ ten gasthaus słynął z fantastycznych Wiener Schnitzel, czyli świetne wiedeńskie kotlety robili, i tam pół Wiednia przyjeżdżało na obiad. W związku z tym była wielka hala, sala, i my mieliśmy zjeść tak szybko, żebyśmy potem już nie mieli wydawanych obiadów w tym momencie. Ale summa summarum, można powiedzieć, był to też sympatyczny moment, bo z tymi Czechami żeśmy mieli bardzo dużo różnych fajnych rozmów i naśmiewaliśmy się z własnych języków, bo my mówimy, że ich język jest taki śmieszny, a pamiętam, jeden z Czechów mówił, że najbardziej go śmieszą dwa polskie słowa. Jak słyszy ślimak, to się zarykuje ze śmiechu, a drugie słowo, które powodowało u niego konwulsję śmiechu, szczególnie jakśmy wypili po kuflu piwa, to było październik. No. I teraz widzi pan, my się z nich śmiejemy, a oni tak samo widzą nasz język. To jest po prostu przezabawne wszystko. Także to był też moment bardzo sympatyczny. I pamiętam, że co mnie najbardziej ubawiło, byliśmy podobni w sumie. To był taki bardzo przyjemny Czech ze swoją chyba narzeczoną. Przyjechał z Skodą Oktawią. Tą Skodę właściwie zostawiał, bo to stare auto było. Ale ja byłem tym małym Fiatem. Ten mały Fiat zaczął stwarzać mi problemy. Ja go musiałem sam naprawiać, leżąc w takim nieogrzewanym garażu, ale udało mi się to zrobić. I on, wyjeżdżając, dał mi jakąś taką patrz, no można powiedzieć, taki pojemnik na narzędzia. Panie Mateuszu, jak ja go otworzyłem, myślałem, że ryknę ze śmiechu. To szmata zaoliwiona, to jedna śrubka taka, druga śrubka taka. Czy miał pan tam to wszystko, co myśmy musieli mieć, żeby sobie auto naprawić, i on mi chciał to po prostu dać. Jeden klucz taki, drugi klucz taki, obcęgi, po prostu...
Wszystko, co najpotrzebniejsze.
Wszystko, co najpotrzebniejsze. To wyglądało strasznie. I on mi to z dobrego serca mówi, weź to, jak będziesz sobie auto naprawiał, to będziesz mógł naprawić. No jest tak fajne to było, ale z drugiej strony no bidne takie to wszystko było. No i stamtąd zaczęliśmy jeździć już na kursy. Szybko żeśmy zorganizowali się. Z moją żoną razem zapisaliśmy się na Uniwersytet Wiedeński na kurs języka niemieckiego natychmiast.
To był jakiś taki kurs specjalny dla cudzoziemców?
To był kurs dla cudzoziemców organizowany przez uniwersytet, ale zanim do tego wrócimy, bo zaraz do tego wrócimy, to pierwsza rzecz, którą zrobiłem na drugi dzień po przespaniu w tym kolorowym pokoju, sam już żona Barbara z synem Miłoszem zostali tam w gasthausie, pojechałem do Kice. Przyjeżdżam do Kice, no bo jestem cały czas w niepewności, co będzie dalej. Przyjeżdżam do Kice, przyjeżdżam pod tą fabrykę, której raz w życiu byłem, prawda, w 80 roku na rozmowie, wtedy w czasie zbierania jabłek.
Ale już pan wiedział, że ona zbankrutowała.
No przecież powiedział mi ten kolega, który przyjechał do Treiskirchen.
No właśnie.
Stąd jadę tam, no ale budynek jest, więc przyjeżdżam pod tą fabrykę. Pierwsza rzecz, nie ma ani jednego samochodu. O, sobie myślę, kurczę, nieźle. Nie ma ruchu, nie ma ludzi, nic się nie dzieje. Jest taki wielki portier na wejściu, który tak nie bardzo chce mnie wpuścić, no ale w końcu powiedziałem, że jestem umówiony. Wchodzę do środka i pan Oskar Schmidt mnie wita. Czyli ten, do którego pisałem list. I pierwsze jego słowa mówi, co, puścili pana ci komuniści? Nie? Taki. Ja mówię, no puścili mnie, ale no trochę jestem zmartwiony, bo dowiedziałem się, że firma ma kłopoty, że bankrutuje. A on mówi, jedna firma bankrutuje, druga firma powstaje, niech się pan w ogóle nie martwi. Ja po prostu myślałem, że mam przed sobą czarodzieja. Pamiętam do dzisiaj tą wielką ulgę i potężną radość. Mówi, jutro pan może już zaczynać. Nie ma problemu, nie? Ja miałem zakaz pracy, bo dopóki nie uzyskało się papierów w Austrii, nie wolno było pracować. Ale on był bardzo uprzejmy. Dał mi klucz do takiego mieszkania służbowego, które znajdowało się chyba 100 metrów właśnie od firmy. Zaraz koło firmy był budynek. I myśmy, to mieszkanie, ono nie było meblowane, nie było mebli kuchennych, nie było wielu rzeczy. I myśmy po prostu w tym gasthausie tak sobie zorganizowali życie, że oni nam robili kanapki na lunch, a obiad jedliśmy wieczorem. I wyjeżdżaliśmy z żoną i z synem i po prostu budowaliśmy sobie miejsce do życia. To znaczy ja meble kuchenne, pamiętam, sam robiłem. Mm-hmm. I to jeszcze tak, że mi wyszedł moduł 55, nic nie pasowało. Po prostu ja je po prostu sam budowałem. Miałem deski, skręcałem, malowałem. Tak jak była kuchnia, żeby ją rozwiązać. Także zbudowałem całe meble, może jeszcze tam do dzisiaj są, by było śmiesznie. Wymalowaliśmy to mieszkanie, urządzaliśmy, po prostu przygotowaliśmy sobie miejsce, gdzie będziemy żyli.
Ale spali państwo w guesthouse'ie, czy?
Tak jak panu powiedziałem, wracaliśmy na obiad na wieczorem, tak. To znaczy rano śniadanie, dostawaliśmy kanapki, robiliśmy sobie kanapki na lunch, zamiast lunchu, a obiad oni nam serwowali po powrocie wieczorem.
A co z synem w tym czasie?
Jeździł z nami, budował dom, przygotowywał, malował z nami, pomagał nam, miał swoje 5-6 lat, więc już no i tam też wychodziliśmy na spacer, ale już po prostu organizowaliśmy sobie, wymalowaliśmy to mieszkanie, prawda?
Jak długo to trwało? To...
Dopóki nie dostałem papierów. Dostałem papiery w maju.
To znaczy, jak długo trwało przygotowywanie mieszkania?
Dopóki nie dostałem możliwości pracy, czyli to trwało z 2 miesiące. Panie Mateuszu, wymalować, meble zbudować, kafle położyć. Myśli pan, że ja miałem wprawę? Nie, pierwszy raz w życiu to robiłem. Także to, ale to było na zasadzie oczekiwania na możliwość pracy, ale już, co było niezwykle eleganckim gestem ze strony Oskara Schmidta, dał nam klucze i powiedział, to będzie wasze mieszkanie, prawda? Tu będziecie mieszkali. No, ale myśmy też nie mieli pieniędzy, trzeba było meble zdobyć. Więc się dowiedziałem, że jest pomoc ONZ-u, Organizacji Narodów Zjednoczonych, dla emigrantów, takich jak my, myśmy byli emigrantami politycznymi.
Otrzymaliście
status. Dostaliśmy, tak, dostaliśmy nie wiem, po dwóch, już nie pamiętam, po 2 tygodniach czy 3, nie, przepraszam, te paszporty, dostaliśmy status oczekujących na azyl polityczny, a azyl dostaliśmy w maju. Wtedy mogłem podjąć pracę i wtedy dostaliśmy paszporty. To były paszporty, tak zwane nansenowskie paszporty, czyli paszporty,
dla które... tak zwanych bezpaństwowców.
Dla bezpaństwowców, które umożliwiały tylko podróżowanie no, po Europie Zachodniej. Do wschodniej pan nie mógł wjechać. Nie? Nawet pamiętam, bo poszedłem do węgierskiego konsulatu się kłócić, tak trochę, żeby ich wkurzyć, bo chciałem wjechać na Węgry, a oni się nie zgadzali też, bo Węgry były... No dobrze. Ale... Najważniejsza była ta sprawa tej pomocy, bo to było bardzo charakterystyczne, że strzelam, ale to było chyba 18 tysięcy szylingów. 18 tysięcy szylingów, nie była to jakaś fortuna, ale na parę mebli wystarczało. I ja po prostu złożyłem wniosek o te pieniądze, mając wszystkie podstawy. I dostałem odpowiedź, że pula już się wyczerpała, że już nie ma tych pieniędzy. No więc pojechałem do ONZ-u. Trochę mnie to zdenerwowało. Pojechałem do ONZ-u. Po drugiej stronie Dunaju jest takie miasteczko ONZ-owskie i stanąłem przed jakąś komisarz do spraw imigrantów.
Bo przepraszam, wniosek o te 18 tysięcy szylingów też pan złożył do ONZ-u, tak?
Pan składa to do Urzędu Austriackiego, ale pieniądze są...
Pochodzą z ONZ.
Tak.
Aha, czyli udał się pan już nie do Austriaków, tylko bezpośrednio...
Tak, tak, to, bo po prostu powiedziano, że już nie ma tej puli. Więc po prostu pojechałem do... Ten wniosek chyba przyjmował... To każdy wniosek, bo urząd jak gdyby tylko przesyłał go dalej. Prawdopodobnie była jakaś pula, która była przy rządzie austriackim, ale pieniądze pochodziły z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tam zresztą była bardzo charakterystyczna historia, bo wtedy chyba Bruno Kreisky był kanclerzem i gdzieś tam jakieś kraje chciały mu przysyłać ziemniaki i inne rzeczy takie. On powiedział, państwo austriackie nie potrzebuje ziemniaków, potrzebuje pieniędzy, żeby utrzymać tutaj imigrantów, zapewnić im wikt i opierunek i umożliwić im urządzenie się. Pamiętam do dzisiaj. No dobra, i pojechałem do tego ONZ-u, wylądowałem przed obliczem jakiś pani komisarz i mówię, że jestem właśnie tym, który spędził 6 miesięcy w Polsce w więzieniu, że właśnie przyjechałem całkiem niedawno do Austrii, dowiedziałem się, że już nie ma tej puli. Chciałem pani oświadczyć, że dopiero teraz jest fala tych, którzy naprawdę siedzieli w więzieniach, bo nas wcześniej nie wypuszczano. A już nie ma tych pieniędzy. Czyli pomijając fakt, że te pieniądze się skończyły i zostały w gruncie rzeczy przyznane tym wszystkim, którzy jeszcze nie byli politycznymi uchodźcami. To znaczy, może ich przyjęto, ale to nie byli ludzie, którzy przechodzili przez jakieś represje. Mhm. Nie? I pamiętam, że ona była nieco zdziwiona tym wszystkim. Ja mówię, pani, to trochę zakrawa tak na ironię, bo akurat jak wyjeżdżają ci, co naprawdę potrzebują, ci, co naprawdę siedzieli, to już nie ma tych... I przyznano mi te pieniądze. Mhm. Znaczy ja dostałem zgodę, dostałem te 18 tysięcy, także mogliśmy to nasze mieszkanie umeblować w poważnym stopniu z tych pieniędzy. No i tutaj no, sytuacja była już taka bardziej optymistyczna, bo mieliśmy swoje pierwsze tak naprawdę w życiu mieszkanie. Ono było służbowe, ale ono było obok firmy. Miałem bardzo pozytywną i przychylną całą tą postawę szefa firmy, jego braci. Piotr tam pracował. Z nimi wszystkimi, można powiedzieć, byłem w relacjach bardzo sympatycznych, bardzo takich koleżeńskich. Także to... I to się utrzymało do dzisiaj zresztą, oprócz Oskara, który umarł. No więc zaczęła się ta praca. To jest oczywiście niesamowita historia, ponieważ firma LIM, Liquid Injection Molding, prawda, to była firma, która istniała na peryferiach, można powiedzieć, Austrii, bo Kidze jest tak trochę lekko traktowane, bo to rolnicza część. Tam jest olbrzymia ilość Chorwatów. Jeszcze do dzisiaj są osoby, które na co dzień mówią w domu po chorwacku. To była z okresu monarchii jeszcze to jest część rolnicza i tam bardzo wielu Chorwatów zamieszkało w tamtym rejonie.
Ciekawe.
Bardzo ciekawe.
Bo to pan, mówi pan, że to jest blisko Bratysławy?
No tak, ale jak pan idzie kawałek dalej w dół, pan pójdzie, bo ten Burgenland, to jest kraina Burgenland, on się ciągnie z północy na południe, czyli idzie bardziej na południe, prawda? Ale proszę o tym pamiętać, że w monarchii nie było tak ścisłych granic, prawda? W związku z tym to była, ja poznałem tak zwanych monarchistów, to znaczy monarchistów z punktu widzenia tożsamości. Zresztą oni mi się bardzo podobali, bo Austria troszkę było to taką, moim zdaniem, tragedią, bo cało napięć w Austrii to były dwa, można powiedzieć, dwie postawy podstawowe. Jedna, jesteśmy właściwie silnie związani z Niemcami. To prawie tak, jakbyśmy byli młodszymi braćmi, no nie powiem jak Rosja z Ukrainą, ale coś mniej więcej w tym stylu. I drudzy, którzy absolutnie uważali, że to jest autonomiczne państwo, które osiągnęło bardzo wiele, ja nazywam ich monarchistami, dla nich przykładem był Franz Józef, cesarz, i potęga, jaką to małe państwo zbudowało, no bo to trzeba przyznać, jest fenomenalna sprawa, mały kraj, prawda, który obył kawał Europy, nie?
Tak, tak. Czyli ludzie, którzy budowali swoją tożsamość na, odnosząc się do monarchii austro-węgierskiej po prostu, czy w ogóle habsburskiej, przepraszam.
No habsburskiej, tak, no ale możemy powiedzieć austro-węgierskiej.
Zostawmy monarchistów, może skupmy się na panu. Zaczął pan pracę w firmie LIM, tak?
Tak, i firma LIM, to była firma w małej wiosce pod tytułem Kidze, która się nazywa Kidze, do której przyjeżdżało mnóstwo ludzi ze świata. Moja rola tam od początku była dość bardzo ciekawa. Ja w ogóle byłem, można powiedzieć, na początku zafascynowany tą pracą, ponieważ zajmowałem się rozwojem i opracowaniem opon z poliuretanów. To jest bardzo delikatna i bardzo wyjątkowa dziedzina. Zamiast czarnej gumy właśnie kolorowe poliuretany. Także do mnie należało opracowanie, koncepcja, obliczanie, prowadzenie testów i prowadzenie działu prototypów tych opon z poliuretanów. A więc do nas przyjeżdżali wszyscy. Mercedes, BMW, Michelin, Continental, Goodyear, wszystkie największe, Japończycy, Chińczycy, wszyscy przyjeżdżali. Po prostu dlatego, że firma robiła rzeczy dość wyjątkowe i wszyscy ci chcieli się przekonać, co to takiego jest, jak to wygląda i tak dalej. Więc mieliśmy bardzo, bardzo ciekawą aktywność i ja w sumie tam zajmowałem się potem głównie dwoma typami opon do samochodów elektrycznych i opon, takich potężnych, wielkogabarytowych opon dla ciągników rolniczych. Powstały pewne możliwości. Mogłem jeździć na konferencje do Niemiec, miałem pewien budżet. Problemem firmy była taka ciągła niewypłacalność. To znaczy, myśmy po prostu tam mieli niełatwe życie, dlatego że rzadko się zdarzało, że pensja była na pierwszego. To znaczy, to nie było takie proste. I to no, różne można tutaj domniemania snuć, ale firma niewiele sprzedawała oprócz bardzo dobrze rozwiniętych tak zwanych stołów, wielkich stołów do produkcji obuwia z podeszwą z poliuretanu, które głównie sprzedawano do Związku Radzieckiego jeszcze wtedy, a potem Rosji. I to była bardzo ciekawa technologia, bo to były takie stoły obrotowe, półautomatyczne i to szło świetnie. I w zamian i po dostarczaniu takich, powiedzmy, całych maszyn i urządzeń do produkcji tego obuwia, potem firma dostarczała materiały. Czyli myśmy mieli przynajmniej raz w tygodniu potężną ciężarówkę, ta Softrans Auto, to był przewoźnik wielki, kontenerowy, rosyjski, który przez Bratysławę, przez przejście właśnie tam, to się nazywało Berg, w Bergu, przyjeżdżał do nas i zabierał setki beczek z dwoma komponentami A i B, które tam potem służyły do produkowania tych obuwia. I to było źródło finansowania firmy tak naprawdę i tych badań nad oponami, które były zupełnie takie innowacyjne. No i były to też bardzo ciekawe spotkania. Ja byłem bardzo często osobą, którą proszono, żeby prezentował te prace dalej.
Tym gościom. Eksperymentalne opony, tak?
I eksperymentalne i opony, i prowadzenie testów. Bardzo często jeździłem do Monachium, gdzie w Monachium tam jest takie, jest taka organizacja, nazywa się TIF, Technische Überwachung Verein.
Tak.
Ja to zawsze mówiłem dyrektorowi w Monachium, że dla mnie to jest Technische Überraschung Verein. To znaczy, że to jest techniczna niespodzianka, a nie nadzór techniczny.
Oni generalnie się właśnie zajmują nadzorem, dopuszczeniem do ruchu samochodów, tak? I
wszystkiego. TIF jest standardem w ogóle dotyczącym
maszyn.
Nie tylko. Maszyn, urządzeń, produktów, technologii, właściwie wszystko można tam u nich zrobić, bo mają bardzo różne działy, są podzieleni na chyba cztery wielkie oddziały w Niemczech, mają już filie poza granicami, w Austrii, we Włoszech też i tak dalej. Wykonują też testy, na przykład testy opon, testy łańcuchów śniegowych i robią certyfikaty. Także to z nimi bardzo często jeździłem tam, pokonując samochodem odległość między Kidze i Monachium i tam przeprowadzaliśmy te testy, ale dostawałem też możliwość uczestniczenia w konferencjach międzynarodowych, to firma mi na to pozwalała, także byłem wielokrotnie i w Londynie, i w Niemczech, we Frankfurcie, ale też pod koniec silną współpracę z Pirelli mieliśmy. Proszę bardzo, chciał pan coś zapytać?
Tak, bo chciałem zapytać, te konferencje rozumiem, że były na temat tych tworzyw sztucznych w przemyśle oponiarskim, tak?
Nie, no bardzo różne, panie Mateuszu. Były na przykład konferencje, które były poświęcone pojazdom. I te pojazdy w większości wypadków używały opony. I dla naszej firmy była to okazja zaprezentowania nowej technologii, nowych rozwiązań, prawda? Ale też kolegą moim, potem się spotkałem z nim, był kolega z Michelina, który przyjeżdżał i prezentował z kolei opony Michelina, prawda? Więc to była, i przyjeżdżali ludzie z Goodyeara, ale przyjeżdżali też producenci pojazdów. Ale też proszę pamiętać, moją rolą było opracowanie technologii, więc ja jeździłem na przykład na wielkie międzynarodowe targi tekstylne, tekstylia techniczne, to jest wielka dziedzina, gdzie próbowaliśmy znaleźć rozwiązania konstrukcji nośnej, bardzo specyficzne, prefabrykowane przez przemysł tekstylny. Więc to są niezwykle specjalistyczne rzeczy, już nie chcę w detale wchodzić, ale to wszystko ciekawie się bardzo zapowiadało, tylko ciągle brakowało tych pieniędzy i finansów. No ale wie pan, to ja miałem do czynienia z wyjątkową postacią, jeszcze do tego za chwilę wrócę, myślę o Oskarze, ale kończąc już ten wątek techniczny, bardzo taka poważna współpraca się rozwinęła, to już było pod koniec mojego pobytu w Austrii. Tu mówię o, to był rok jakiś 91-92 z Pirelli. Ponieważ Pirelli miało zlecenie od Fiata, żeby opracować samochód elektryczny o bardzo niskim zużyciu energii. Do tego były potrzebne specjalne opony. A nasze opony, te opony, nad którymi ja pracowałem, potem udało mi się obronić pracę doktorską z tego, na Politechnice Wrocławskiej broniłem tą pracę, to były opony, które miały niezwykle małe opory toczenia. Czyli krótko mówiąc, samochód elektryczny mógł więcej kilometrów właśnie zrobić.
Mniejsze
zużycie energii, dokładnie. Albo mieć mniejsze baterie, prawda? Także pracowałem jeszcze zanim wylądowałem w Pirelli, to pracowałem w Szwajcarii z bardzo ciekawymi konstruktorami pojazdów elektrycznych. Taka dość niszowa firma. Ezoro się nazywała. A potem Pirelli koniecznie chciało z nami mieć współpracę, ponieważ ja po kilku latach zostałem szefem działu badawczo-rozwojowego firmy LIM. Działu badawczo-rozwojowego opon, bo to jest, obuwiem się nie zajmowałem, w ogóle to byli inni ludzie. Więc jeździłem do tego Pirelli wielokrotnie. I bardzo to wspominam jako bardzo ciekawą współpracę. Bardzo fajna firma, świetni ludzie. Znaczy najważniejsze, że mi dali od razu kalendarz Pirelli. To jest najważniejsza rzecz, z pięknymi kobietami. I kalendarz Pirelli, który jak biżuteria, to na dzień dobry dostałem, bo to są limitowane edycje. Ja go do dzisiaj mam, on ma bardzo dużą wartość. I z nimi była bardzo ciekawa współpraca, ponieważ oni testowali te nasze opony. I pamiętam, do dzisiaj testy wypadły znakomicie. Znakomicie. Mieliśmy naprawdę świetne wyniki. Bardzo niskie zużycie energii. I tam był szef działu badawczo-rozwojowego opon. To był Aleksandro Volpi. A szefem całego działu badawczego był niejaki pan dr Botasso. Bardzo znane postacie Pirelli. Chyba już o wejnej emeryturze. Z którymi miałem bezpośrednią przyjemność współpracy. I oni po tych wynikach, które uzyskaliśmy w Pirelli, tak się ucieszyli, że zorganizowali kolację. Pamiętam, do dzisiaj poszliśmy do tej restauracji, kolacja trwała jakieś 7-8 godzin, skończyliśmy nad ranem koło chyba 7 rano i Aleksandro mówi, no ja muszę iść do pracy. Ja mówię, że Aleksandro, nie gniewaj się, ja idę do hotelu się przespać. Po prostu. Ale to byli przesympatyczni ludzie i ten Aleksandro wyjątkowy, taka miał włoską mamę miał, to znaczy Aleksandro był kawalerem. Mama mu kupowała koszulę, spodnie, buty i marynarki, bo on sam do sklepu nie chodził. A był to bardzo wybitny umysł, bardzo inteligentny człowiek i doskonale się z nim współpracował. Jak w ogóle Włosi pod tym względem są bardzo, bardzo fajni do współpracy i otwarci. I też potrafią powiedzieć, jak jest super, to potrafią powiedzieć. Zaproszą do restauracji, dlatego że wyniki były super, po prostu to im sprawia radość. Ale Aleksandro, wracając do niego, to był człowiek, który był obsługiwany przez mamę na co dzień, ale miał bardzo ciekawe hobby. On po prostu latał na samolotach z płozami i lądował na lodowcach w Alpach. I mi opowiadał, że wylądować jest łatwo, ale wystartować jest dużo gorzej, bo jest sam. Musi obrócić samolot, bo wylądował pod górę. Samolot jest zablokowany. Musi obrócić samolot. Samolot musi zacząć zjeżdżać w dół. On musi wskoczyć do niego, odpalić silnik i wystartować. Więc ten Aleksandro, co nie był w stanie sobie kupić butów, spodni, koszuli, marynarki, uprawiał taki ekstremalny dość sport.
Był w stanie wsiąść do zjeżdżającego samolotu i wystartować z nim.
Tak, więc po prostu...
Ale mnie to nie dziwi. Ja mam chyba troszeczkę z tego człowieka jakiś...
Panie Mateuszu, rzecz ujmuję krótko. Ja po prostu miałem przyjemność z takimi ludźmi się stykać, co też kształtowało moją osobowość. To jest po prostu część niezwykle ciekawego fragmentu mojego życia. W tym czasie firma już się waliła, naprawdę była bliska bankructwa i jak się dowiedziałem po latach później, Oskar Schmidt miał nadzieję, że ja uratuję firmę tym kontraktem z Pirelli. Ale Pirelli w tym czasie zaczynało też bankrutować. To był okres kryzysu światowego, 91-2, coś takiego, nie pamiętam. I się bali, że ich kupi Bridgestone. Bo ja w pewnym momencie, jak się zaczynała firma w Austrii sypać, sobie myślę, może mi się uda z Pirelli rozwinąć współpracę. I oni mi powiedzieli, my sami nikogo już nie zatrudniamy i boimy, że nas Japończycy wykupią. Bridgestone.
Bridgestone jest
japońska firma, ale już mam pytanie. Japońska firma.
Ja byłem przekonany, że to są Amerykanie.
I tak, dlatego ma taką nazwę.
A proszę mi powiedzieć taką rzecz. Czy Lim sprzedawał produkt, czy sprzedawał licencję, którą...
Lim sprzedawał produkty. Tak jak panu powiedziałem, maszyny. W dużych ilościach maszyn.
Nie, chodzi o to, że kiedy się ukroił ten kontrakt z Pirelli, to było na zasadzie, że sprzedawaliście patent, licencję?
Nic też nie sprzedali, ani nie sprzedawali. Tylko to było na zasadzie poznania naszego produktu. Nie doszło do umowy, bo również tutaj z tyłu ma pan wiele różnych rzeczy związanych z sytuacją ekonomiczną wtedy.
Tak, rozumiem, tylko chodzi o to, czy gdyby doszło do podpisania kontraktu, to kontrakt opiewałby na to, że Lim produkuje opony dla Pirelli, czy że Pirelli kupuje licencję, patent Lim.
Panie Mateuszu, jesteśmy oczywiście w obszarze gdyby,
tak,
prawda?
Tak.
Ale jeżeli pana to interesuje, to jedna z form już istniała z prowadzenia biznesu. Ona dotyczyła obuwia, czyli sprzedawało się maszyny.
Tak, tu tak? By się sprzedawało produkt.
I dostarczało się potem materiał, prawda? Mhm. Czyli to jest coś, co wiąże na lata umowę poprzez dostawę materiału, bo te mieszanki u nas były przygotowywane i potem dostarczane w tym wypadku do Rosji, prawda?
W zasadzie,
że... Więc to jest jedno z rozwiązań biznesowych, że pan sprzedaje maszyny,
a potem je...
i potem dostarcza pan materiał, ale jest pan właścicielem tak zwanej własności intelektualnej, prawda?
Tak.
Czyli pan nie pozwala im uruchomić konkurencję. Ale są różne szkoły. To ja nie mogę panu powiedzieć, jakby się to skończyło, bo to też zależy od pieniędzy, jakie nas tu.
Chodzi mi o to, czy Lim miał jakąś określoną strategię na wszystkie kontrakty, które zawierał, czy po prostu wybierał różne po prostu, że raz to były patenty, raz to były...
Panie Mateuszu, tam nie było wariantów. To nie była firma wielkości Michelina czy Bristona. To była malutka firma, mała firma, która tak naprawdę miała tylko jeden kontrakt funkcjonujący.
Ten ze Związkiem Radzieckim, tak?
Ten ze Związkiem Radzieckim, potem z Rosją. Czyli jeden model biznesowy funkcjonował, sprzedajemy maszyny i potem wiążemy naszego partnera z dostawami materiałów. To tyle.
Okay.
Sprzedaży patentów nie było. Zainteresowanie całego świata motoryzacyjnego, ono było autentyczne, dlatego, że pewne wyniki, na przykład właśnie te opory toczenia i energochłonność, co od lat do dzisiaj zresztą ciągle jest bardzo interesującym tematem, prawda? Moim zdaniem za słabo jeszcze tam pewne rzeczy można by było zrobić i dobrze na tym zarobić, no ale tak to się toczy. Więc to ściągało do nas ludzi z całego świata, prawda? Znaczy... I Pirelli też się u nas zjawił, nie myśląc, jaki oni zrobią biznes, tylko tej, co wy robicie, to naprawdę daje takie wyniki. I te testy, które
czego się możemy dowiedzieć od was, tak?
No, to jest pytanie, w ogóle pierwszy punkt programu, czy to, co piszecie, to jest prawda, no to przyjeżdżajcie z oponami. I teraz testy, które były robione we Włoszech, były robione na ich torach, przez nich samych, na ich urządzeniach, czyli oni dokładnie wiedzieli, co mają. Nie?
A czy przez te 10 lat, gdzie pan pracował, rozumiem, że te całe 10 lat pracował pan w Limie, tak?
Tak.
Udało się wtedy z jakąś większą firmą podpisać jakiś kontrakt? W firmie.
Już panu powiem.
Na te opony?
Już panu powiem. Pirelli to był ostatni akt. To znaczy byli u nas też, był Michelin też. Ja miałem okazję prezentować inżynierom i powiedzmy tam był pracownik naukowo-badawczy czołowej firmy nasze wyniki i to wszystko, co się toczyło, technologie i tak dalej, i tak dalej. Byli też Chińczycy, przyjeżdżali. To były najzabawniejsze delegacje, dlatego że był tłumacz. Ja mówiłem trzy zdania, a tamten 10 minut tłumaczył. Ja nie bardzo wiedziałem, co o nim tłumaczy. To dla mnie była zagadka spotkania. I naprawdę Pirelli to była poważna sprawa, bo oni mieli zlecenie od Fiata. Więc gdyby to się udało zrobić, to by poszło. Nie będę pana wciągał w szczegóły techniczne, bo tam jeszcze trzeba by było doprowadzić to do końca, żeby można było powiedzieć, to jest towar, to sprzedajemy. Ale to był na tyle wielki potencjał, że było bardzo ważne zainteresowanie. Ale już panu mówię, że firma się sypała i myśmy mieli już końcówkę, stąd koniec mojej pracy potem, bo to był rok, ja zacząłem w 83 pracować, skończyłem w 93. No jeżeli... Jesteśmy w roku, już skończę, jesteśmy w roku 1992, nie ma, jest kryzys się zaczyna, to tak. Pan wie, finansowanie na prace naukowo-badawcze nie jest prostą sprawą, więc to Pirelli to jest taka ostatnia szansa, gdzie jest szansa, że być może poprzez przemysł samochodowy, głównie tam Fiat właśnie miał produkować samochód elektryczny, ale jak pan dobrze wie, to zanim samochody elektryczne weszły na rynek i tak dalej, i ciągle dopiero dzisiaj wchodzą, więc to tak jak gdyby trochę za wcześnie to wszystko było.
Chodzi o to, że jeżeli firma przez sypie się, ale potrafi funkcjonować przez 10 lat, to jest całkiem niezła firma, mi się wydaje. Po prostu zastanawiałem się, czy udało się nawiązać, udało się sfinalizować któryś z tych
kontraktów. Panie Otuszu, albo rozmawiamy o moim życiu, albo o firmie. Musi pan wybrać.
Rozmawiamy tam.
Bo to nie jest takie proste i to nie jest tak, jak się wydaje, bo to nie jest rzecz, która bezpośrednio dotyczy jak gdyby moich losów, ale niewątpliwie wymaga albo bardzo dużej zdolności, albo wzbudzania wiary w tych ludziach, że z tego coś będzie. Bo bardzo wiele osób, które się angażowało w finansowanie tego typu przedsięwzięcia, to byli ludzie, którzy byli majętni i którzy wierzyli, że z tego będzie kiedyś duży pieniądz. Bogaci ludzie, którzy mają kasę. No więc to można powiedzieć, nazwijmy to akcjami, ale to niekoniecznie musiały być takie akcje, jak sobie to wyobrażamy przez giełdę, tylko po prostu ludzie, którzy zawierali jakiś deal i powiedzieli: ok, wkładam mój majątek, licząc, że będę miał z tego zyski.
To prawda? Na zasadzie inwestowania w naukę, prawda, w innowacje. No, jakieś... Dobra, to przepraszam.
Zysk. Ale to jest
w takim razie, przepraszam, koncentrując się w takim razie bardziej na pańskiej osobie, przez te 10 lat, 82-92 pobytu w Austrii, miał pan kontakt z Polską, wiedział pan, co się dzieje?
Już panu odpowiem, tylko zakończmy ten etap, bo wszedł pan z pytaniami dość szczegółowymi w tym filmie. Najciekawszą rzeczą dla mnie po zakończeniu prac w Pirelli to były ostatnie, można powiedzieć, takie poważne kroki w firmie, zanim to się wszystko rozsypało. Pamiętam, bo to jest historia, która też zastanawia. Jest to wieczór w Mediolanie, czyli w Milano, wsiadamy do pociągu nocnego Milano-Wiedeń. Nocny pociąg. Z moim kolegą, który ze mną był tam z ramienia firmy, to był Walijczyk, który też pracował w firmie u Schmidta, nawet dłużej niż ja, bo wcześniej zaczął, w sumie kilkanaście lat. I w tym pociągu, który rusza Mediolanie, w wagonie sypialnym, właściwie pogaszone światła w przedziałach, tylko na korytarzu takie przyciemnione światło, jest steward, który tam serwuje proste drinki i obok niego jest kobieta i my dwaj, czyli były nas cztery osoby. No i zamówiliśmy w jakimś drinku. To była osoba o takiej ciemnej karnacji, powiedzmy atrakcyjnie wyglądająca kobieta w średnim wieku i pociąg ruszył, zaczynamy pić tam każdy swój drink i ona się pyta: panowie, czy chcecie, żebym wam powróżyła? Ona nie wyglądała na przykład, była inteligentna osoba. Mm. Ale pod jednym warunkiem: ja wam mogę powróżyć, ale poważnie musicie to wziąć. Nie możecie tego lekceważyć ani się śmiać z tego. I ja mu się zgadzam. Mm-hmm. I ona podeszła do mnie i dwoma rękami zaczęła prowadzić je w pobliżu mojej głowy. Mm-hmm. Potem tutaj ramiona w dół i mówi tak: tutaj masz luksację, to znaczy to jest bark ci wyskakuje. Ja rzeczywiście miałem wypadek na nartach i przez bardzo wiele lat z tym miałem problemy. Mm-hmm. Od razu wyczuła. Dalej, miałeś problemy z lewym kolanem i faktycznie miałem taką chorobę od Schlatera i miałem 40 dni nogę w gipsie i tak dalej. Wszystko to powiedziała. Dobrze, czy możesz pokazać mi rękę? Pokazuję jej rękę. Masz dwóch synów i strzela wiek tych synów i strzela bezbłędnie, tylko w jednym wypadku o rok się myli. Mm. I mówi: teraz masz sytuację bardzo nieciekawą. Bankrutowaliśmy wszyscy, my rodzinnie też mieliśmy wielkie długi. Mm. Ale pamiętaj, będziesz miał bardzo ciekawe życie i wszystko ci się bardzo dobrze uda. I potem zaczęła z moim kolegą, Walijczykiem, zupełnie odwrotna sytuacja. Mówi: czeka cię, niestety bardzo będzie ciekawa rzecz, rodzina ci się rozbije, będziesz musiał opuścić. I on nie wytrzymał, odwrócił się na pięcie i poszedł
do przedziału.
Tak. Jak to wyglądało później? On musiał opuścić mieszkanie, żona go opuściła, dzieci wyjechały, został absolutnie bankrutem totalnym. Jak ostatni raz widziałem, to był w jakimś zastępczym mieszkaniu, gdzie jeden cały pokój był zawalony meblami pod sufit. Wszystko mu się posypało, a mnie los wynagrodził, to znaczy wylądowałem w Michelinie, miałem super ciekawą pracę i to wszystko poszło. Więc znowu mamy, tak jak ten biały samochód, który zatrzymałem, prawda? Tutaj trudno się śmiać z tego, prawda? To jest niesamowite. To ta osoba po wykonaniu tej analizy mojej osoby otworzyła okno pędzącego pociągu w pełnym pędzie i strzepywała z rąk, mm-hmm, powiedzmy, energię. Mm-hmm. I chętnie bym się dzisiaj z nią skontaktował, ale nie mam żadnych kontaktów. Ani jej powiedzieć, że chciałem jej podziękować. Ale po prostu ona mi dała, bo to musi pan dobrze zrozumieć, dała mi wiarę, mm-hmm, no że jednak, kurczę, jakoś z tego wyjdziemy, bo myśmy wszyscy byli potwornie zadołowani. Tam,
miał pan trudny czas osobiście, tak? Przeżywał pan to.
Myśmy mieli, panie Mateuszu, mój dług w banku to było kilkaset tysięcy szylingów, mm-hmm, związanych z utrzymaniem, wyżywieniem rodziny. Ja nie kupowałem złota. W związku z tym myśmy mieli sytuację totalnie przerąbaną, bankrutów totalnych. I coś takiego, spotkanie z taką osobą, mówimy: kurczę, może jednak, no, tu powiedziała kilka praw, przecież nie znamy się, pierwszy raz już się spotykamy. Mm-hmm. To mówię jako epizod, ale on w pewnym momencie
trochę miał impuls.
Tak. Wziąłem to, chciałem wziąć i wziąłem to jako dobrą monetę, mm-hmm, prawda? Także firma LIM możemy jak gdyby zamknąć, bo cała ta historia austriacka, ona ma jeszcze inny wymiar i o tym chciałem z panem porozmawiać. Otóż ta grafika, którą dostałem, żeby przekazać temu lekarzowi austriackiemu, mhm, to była grafika dla pana doktora prymariusa Hansa Brucka. Pan doktor Hans Bruck, mhm, był niezwykle znaną osobą w świecie medycznym w Austrii. On był, chyba był szefem Związku Chirurgów Austriackich, chirurg plastyczny. To był człowiek, który prowadził operacje w zamkniętej sieci telewizyjnej, które były pokazywane w kilku krajach równocześnie. Czyli otwarte operacje, które były nadawane, mhm, do Brazylii, do innych krajów, po prostu jako przykładowe operacje. Wybitny, mhm, chirurg. I pamiętam, pojechałem do niego do gabinetu, bo dostałem adres jego gabinetu. Przyjechałem do tego gabinetu i w recepcji siedziała osoba, no, która tak niezbyt przyjemnie mnie przyjęła. A był pan umówiony tego? Ja mówię, no, że prywatnie chciałem spotkać pana doktora. W tym momencie z pomieszczenia obok wychodzi człowiek, dość duży, postawny, taki wielki, ale o takich dobrodusznych oczach. I to był on. No i zaprosił mnie do gabinetu.
Ja przepraszam, panowie się znali wcześniej, czy...
Nie, wiosłem mu tylko tą kontakt, tak jak panu wspomniałem. Dostałem grafikę, którą miałem przekazać do lekarza.
Tak.
I to jest ten kontakt przez Staszka Szelca, zresztą z Elity. I on po prostu mnie zaprosił do gabinetu i zaczęła się rozmowa. Bardzo ciekawa rozmowa, gdzie on po prostu chciał dokładnie dowiedzieć się, co się w Polsce dzieje, jakie były moje losy. Powiedział, wie pan, ja mam olbrzymią sympatię do Polski, moja synowa jest Polką i chciałem panu od razu powiedzieć, że jednego tylko wam, Polakom, życzę. Zawsze nastawialiście głowy w historii, walczyliście też za innych. Nadstawialiście głowę, żeby inni mogli mieć swoją wolność, ale zawsze słabo na tym wychodziliście. I życzę wam, żeby teraz, po tym stanie wojennym, ta cała historia Solidarności skończyła się dla was jakimś powodzeniem i szczęściem. Więc to mi zostało w głowie, że on i tak na to patrzył. I powiedział mi też jedną rzecz bardzo ważną. Kiedykolwiek będzie pan miał kłopoty, albo pana przyjaciele, którzy właśnie w Solidarności walczyli, proszę się ze mną skontaktować. Więc to było dla mnie bardzo takie ważne, że jest ktoś, gdzie w razie czego mogę poprosić o pomoc.
Tak.
Obok żelaznego listu, który dostałem tutaj od biskupa wrocławskiego, to wspomniałem już chyba poprzednim razem.
Chyba nie.
Otóż jak przed wyjazdem z Polski dostałem propozycję, żebym pojechał do pałacu biskupiego przy katedrze tutaj naszego. Tam spotkałem się z biskupem Adamem Dyczkowskim, który napisał mi list żelazny. List żelazny, forma, która już chyba nie istnieje, to było pismo z pieczęcią kardynała chyba już wtedy Gulbinowicza, którym było napisane: pan Adam Jara jest osobą godną zaufania. Jeżeli znajdzie się w trudnej sytuacji i zwróci się o pomoc, proszę mu jej udzielić. I tam była pieczęć kardynalska chyba wrocławska. Nigdy nie skorzystałem z tego listu, ale sam fakt, że miałem ten list, podobnie jak ta deklaracja tego doktora, dał taki komfort, że gdyby naprawdę coś się działo, to mogę jakoś bronić się, bo to nie jest proste. Żyje pan w kraju, gdzie nie ma pan ani ojca, ani matki, ani braci, ani sióstr i tak dalej. Jeszcze jest pan bankrutującym zupełnie człowiekiem, prawda? To nawet rodzina dobrze nie wiedziała, w jakiej jesteśmy sytuacji finansowej, bo dla jednego z moich kolegów skończyło się to tragicznie, nie chodząc w szczegóły, bo byliśmy wszyscy prywatnie w sytuacji bardzo, bardzo trudnej. Teraz doktor Bruk i cała historia pomocy, tak zwana Solidarność między... Doktor Bruk, o którym przed chwilą mówiłem.
Okay.
Jesteśmy u doktora Bruka.
Nie zarejestrowałem nazwiska.
Tak, doktor Hans Bruk. I doktor Bruk, który zadeklarował tą pomoc, prawda, to był niezwykły człowiek. Cały jego życiorys w ogóle z moim zdaniem niezwykły, nie zawsze też nagłośniony odpowiednio. Człowiek, który bardzo chętnie i dużo pomagał. Również po wypadkach na Węgrzech po 1956 roku. Już wtedy pokazał swoją klasę.
Czyli był dużo starszy od pana?
No już nie żyje, dużo starszy. Dużo starszy.
Przepraszam, tak techniczne pytanie. Jak napisać, zapisać jego nazwisko?
Bruck. Tak, tak. Hans Bruck, doktor Hans Bruck. Dlaczego o nim mówię? Bo mówiliśmy o tak zwanym międzynarodowym wymiarze Solidarności. I to jest silnie związane właśnie z doktorem, gdyż on pomagał. Ja przywiozłem pieniądze do... To były lata 80. Proszę pamiętać, że ja mogłem przyjechać do Polski dopiero po 5 latach. Ja byłem pierwszy raz w Polsce w 1988 roku. Mhm. Czyli po 5 latach mogłem tu przyjechać. I wtedy przywiozłem pieniądze, które też przekazywałem w komitecie. To był Władek Frasyniuk, Mietek z lat, mój już niestety nieżyjący kolega. I zresztą Frasyniuk napisał duży list dziękczynny, który ja przekazałem doktorowi Brukowi z podziękowaniem za pomoc.
Mhm. Przekazał pan RKS-owi, czy arcybiskupiemu komitetowi charytatywnemu? Czy...
No nie, Frasyniuk, mówiłem przed chwileczką. Byliśmy u Frasyniuka i ja przekazałem Frasyniukowi i Zlatowi. Mhm. Czyli to był RKS, a Zlat był doradcą, nie, broń Boże, nie, to przyszło do pomoc wprost, taka była jego wola. Mhm. To był pomoc dla Solidarności. Jesteśmy 88 rok, to już się znowu zaczyna wszystko
odtwarzać.
I dlaczego to wszystko ma taki obłędny wymiar? Dlatego, że ja nie miałem prawa przyjeżdżać do Polski. Czyli miałem tylko z moimi kolegami korespondencję. Ja nie mogłem tu przyjechać, nic przywieźć ani zawieźć. Dopiero w 1988 mogłem przyjechać. Mhm. To też historia jest warta wspomnienia. Dlatego, że żeby przyjechać do Polski, ja musiałem mieć obywatelstwo austriackie.
Więc właśnie o to też chciałem zapytać.
I to jest rzecz obłędna, co to państwo nam wtedy zgotowało, bo właśnie nam uniemożliwiło przyjeżdżanie do Polski. I ja z paszportem nansenowskim nie mogłem do Polski wjechać, więc złożyłem papiery obywatelstwo dość szybko, bo po tych 5 latach dostaliśmy wszyscy obywatelstwo. Mhm. I urzędnik austriacki, wręczając nam paszporty, powiedział do mnie: jednego pan nie może robić, nie może pan jechać do Polski, bo jeżeli pan pojedzie do Polski i zostanie pan zatrzymany przez władze polskie, nie możemy interweniować, ponieważ jest pan obywatelem polskim i obywatelem austriackim. W związku z tym wobec Polski odpowiada pan zgodnie z prawem polskim i nic nie jesteśmy zrobić. Więc jeżeli pan jedzie do Polski, to na własne ryzyko. Mhm. Więc ja mu wtedy powiedziałem: wie pan, jednym z głównych celów wystąpienia o obywatelstwo austriackie jest posiadanie paszportu, gdzie mogę się swobodnie przemieszczać. Mhm. I pojechaliśmy od razu do Polski. Mhm. Także to było niesamowite, bo wie pan, opisanie tęsknoty za krajem nie jest łatwą rzeczą, ale jest to tak strasznie obłędne wszystko, bo wystarczy 3 dni. Tęsknota już jej nie ma. Czyli przyjechał pan tu, jest pan, pójdzie pan na ulicę, gdzie się pan urodził, skoczy pan do rynku, skoczy pan spod pan kumpli i zniknęła tęsknota, która ciąży panu przez lata, że pan nie może, kurczę, odwiedzić swoich kolegów, nie może pan przyjechać do rodziny. Ale mówię, 3 dni i jej nie ma. Więc to jest dla mnie to takie doświadczenie obłędne, że już nie ma tej tęsknoty. Już tu jesteśmy i wystarczy. Już się człowiek trochę nacieszył tym wszystkim. Nie?
Czy to znaczy, że od razu po 3 dniach można wracać do Austrii?
No tak, można powiedzieć, że można po 3 dniach już wracać. Niekoniecznie do Austrii, ale nie ma pan już tego ciężaru, bo może pan jechać na wakacje do Włoch. Chodzi o to, że znika to ciężar tego, że pan nie może tam po prostu pojechać do siebie, do swojego kraju. Nie,
nie miał pan problemów, żeby przekroczyć granicę w 88 i poruszać się tutaj w Polsce?
Najmniejszych problemów. Legitymowałem się tylko paszportem polskim. Tylko paszportem austriackim. Mój paszport polski normalnie powinien być zwrócony do polskiej ambasady w Wiedniu, ale Austriacy zwolnili mnie z tego obowiązku, nie chcąc mnie narażać na szykany ze strony polskich władz.
Skonfiskowali pan ten paszport jednorazowy, prawda?
W momencie wydawania obywatelstwa zwrócili mi paszport polski. Mhm. I teraz jest ciekawa rzecz jedna, bo żeby dostać obywatelstwo austriackie, wtedy musiał pan przynieść dokument, że zrzekł się pan polskiego obywatelstwa. Ja byłem z tego zwolniony, dlatego że byłem politycznym i Austriacy nie chcieli brać na siebie odpowiedzialności, gdybym ja na ich polecenie musiał pójść do polskiej ambasady, żeby zrzec się obywatelstwa, a oni by mnie zatrzymali na przykład. W związku z tym zwolniono mnie. Dzięki temu udało mi się utrzymać 2 obywatelstwa.
Bo PRL pana nie pozbawił obywatelstwa.
Nie miał prawa.
robił różne rzeczy, do których nie miał prawa.
No nie, nie, ale to...
Ale w każdym razie taki fakt nie zaszedł. Dobra, jedziemy dalej.
Nie, no nie ma znaczenia, nie ma takich, takiego problemu nie ma. I teraz jazda do Polski jest tylko związana z tym, że musi pan mieć dokument do przekroczenia granicy.
Tak.
Ale ja później sobie wymieniłem ten dokument, ale rozmawiałem jeszcze z człowiekiem dawnego systemu. Bardzo nieprzyjemna też rozmowa. Prawda?
Przepraszam, ten dokument to znaczy który?
Polski stary paszport. Aha. Wymieniłem na paszport polski nowy.
Aha. W
ambasadzie. Po powrocie już, jak już byłem tutaj.
80...
Ale jeszcze przed...
Przepraszam, w 88 czy 92?
Ja już panu mówię. To było przed... Jeszcze stara władza. To przed chwilą powiedziałem, panie Mateuszu. To znaczy stara władza.
Aha, bo także rozmawiał,
no przecież
pan...
rozmawiałem z przedstawicielem starej władzy. Czyli pytanie...
To znaczy, wie pan, przedstawiciel starej władzy mógł się utrzymać po zmianie władzy, więc to nie było takie jednoznaczne.
Tak, tak, no ale to jest w każdym razie ten okres przełomu, bo to znowu jak gdyby nie ma wielkiego znaczenia, ale jak gdyby ten stary urzędnik znowu chciał skorzystać z okazji, żeby pojeździć trochę po mnie, prawda? Bo to jest taki moment miły. Potem miałem jeszcze, w ambasadzie byłem dwukrotnie, bo spotkałem się z panem Bartoszewskim Władysławem, który był ambasadorem potem. On przyjechał lekko spóźniony po nominacji do Wiednia, ponieważ on miał jakieś wykłady na terenie Niemiec i on chciał dokończyć te wykłady i potem objął to stanowisko. Nawet gdzieś mam list od niego, bo tam chodziło o to, ja chciałem po prostu zaangażować się we współpracę z polskimi przedsiębiorstwami, to zaraz wrócimy do tego pana pytania. I on mi umożliwił kontakt z działem handlowym, także ja chodziłem na spotkania w dziale handlowym, gdzie spotykali się biznesmeni austriaccy i polscy i ludzie, którzy zaczęli działać w stronę Polski, ponieważ zanim wyjechaliśmy do Francji, jeden z wariantów był taki, że ja odbuduję moje relacje jakieś zawodowe poprzez Austrię z Polską, żeby działać na styku tych dwóch krajów. Nawet chciałem założyć taką konsultingową firmę, żeby działać między Polską a Austrią. Także bywałem w ambasadzie, nawet mnie zapraszał ambasador na takie jakieś tam spotkania w ambasadzie i tam się zetknąłem z profesorem Brzezińskim. Miałem okazję poznać profesora Brzezińskiego, który był gościem ambasadora.
Zbigniew Brzeziński, tak?
Tak, Zbigniew Brzeziński. Mhm. Ojciec naszego obecnego ambasadora.
Mhm.
Znaczy spotkałem, no nie... Nie wymieniliśmy uwag, no ale powiedzieliśmy sobie dzień dobry, bo siedział obok ambasadora akurat, nie? A ambasador zapraszał swoich gości. Byłem jego gościem po prostu z żoną. Na jakimś takim, prawdopodobnie była jakaś ta lampka wina z jakiejś tam okazji oficjalnej, no ale było to dla mnie przyjemne, bo po prostu mnie tam zaprosił. Także ten temat austriacki należy jeszcze zamknąć, żeby powrócić do pana doktora Bruka, gdyż w pewnym momencie, a były to no, druga połowa lat 80., myślę, że to był chyba już 88 rok, jeszcze przed wyborami w Polsce. Zadzwoniła do mnie jego asystentka, że on prosi o spotkanie. Przyjechałem tam i on mówi do mnie, Adam, bo zawsze zwracał się do mnie po imieniu, ale w formę pan, czyli to było bardzo sympatyczne. Tak, panie Adam, taka forma rzadka w Austrii. I mówi, wydałem książkę na temat tam chirurgii plastycznej, bo on był też pracownikiem naukowym, można powiedzieć. Dostałem dość dużo pieniędzy i chcę połowę tych pieniędzy przekazać dla dzieci w Polsce, ponieważ dzieci w Polsce mają najtrudniej, a drugą połowę dla dzieci w Brazylii. I postanowiłem, że nie będę korzystał z żadnej organizacji charytatywnej, tylko dam panu do rąk te pieniądze. Dlatego, że pan co najwyżej do tych pieniędzy coś dołoży, a jak dam do organizacji charytatywnych, to połowa pójdzie na koszty administracyjne. No więc byłem tym, to trochę przerosło mnie ta cała sytuacja, bo dostaję do rąk dużą sumę pieniędzy. Dużą.
Jak dużą?
Nie powiem. Dostaję dużą sumę pieniędzy i na zasadzie zaufania. Więc ja mu mówię po prostu, panie profesorze, jestem naprawdę bardzo tym mile zaskoczony i chciałbym umieć kiedyś w życiu okazać tyle zaufania komuś innemu, co Pan dzisiaj mi okazuje. I on mówi, mam tylko jedną prośbę, jakby Pan mógł mi powiedzieć, jak to zorganizowaliście tą pomoc, nie? Potem. No pożegnaliśmy się i ja wtedy zorganizowaliśmy bardzo dużą pomoc. Zwróciłem się do moich kolegów z Solidarności, z którymi miałem cały czas kontakt listowny.
I... To była zupełnie inna sytuacja. Inna sytuacja niż te pieniądze dla Solidarności, dla RKS-u, dla Fasyniów.
To zupełnie co innego, bo to była wola jego, żeby pomóc dzieciom w Polsce. I to nie było takie proste. Bo myśmy zorganizowali pomoc, całą siatkę ludzi tutaj. Świętej pamięci Ela Czekanowska, to była niezwykle zacna osoba, która koordynowała tą pomoc. I powiedzieliśmy sobie jedno. Nie możemy nikomu dać ani jednego grosza, ani złotówki, bo te pieniądze zostały zamienione na złotówki. I Ela chodziła do szkół, wynajdywała dzieci z biednych rodzin i płaciła im abonamenty w stołówce na cały rok. Czyli opłacała stołówkę. Opłacała też, były różne jadłodalnie takie dla biednych. Wpłacała te pieniądze. Jeżeli chodziło o rodziny alkoholików, bo takich też było, to szła z dziećmi do sklepu i je ubierała. Buty, ubranie, tak dalej. Żadnych pieniędzy, ponieważ danie pieniędzy w rodzinie alkoholików zawsze by się skończyło tak samo. Fenomenalnie to wszystko było zorganizowane, a szczytem to było Boże Narodzenie się zbliżało i ona zorganizowała choinkę razem z siostrami z tyłu katedry, tam są siostry chyba Zbawicielki. I tam była zorganizowana choinka, gdzie było kilkadziesiąt dzieci i z tych pieniędzy, które ja przekazałem, właściwie z pieniędzy doktora Bruka, ja byłem tylko pośrednikiem, przygotowano prezenty dla wszystkich tych dzieci. Ja, ponieważ ja na Boże Narodzenie tu przyjeżdżam, zostałem zaproszony, więc ja przychodzę tam, to jest budynek na tyłach katedry. Przychodzę tam, no tam jest choinka, jest dzieci, jest fotel dla mnie. Taki piękny fotel, więc ja szedłem w fotelu, aż byłem skrępowany i te dzieci przede mną recytowały wierszyki, śpiewały. No w ogóle była obłędna sytuacja i nie mogłem wytłumaczyć, że ja jestem tylko listonoszem, że prawdziwy aniołek jest w Wiedniu, prawda? No, filmy były zrobione, zdjęć było mnóstwo zrobionych i tak dalej, i tak dalej. I podsumowanie akcji było takie, że Ela mi dała taką grubą kopertę z rachunkami. Każdy jeden wydatek, który poniosła, był pokwitowany. Rachunek. Obuwie, ubranie, buty, prezenty, wyposażenie i tak. To było niesamowite. Plik zdjęć z tych spotkań i taka paczka rysunków dla pana doktora Bruka od dzieci. Ja mu to zawiozłem, wróciłem do Wiednia, on się prawie że popłakał. Był tak wzruszony, bo przeglądał te wszystkie rysunki, które były dla niego zrobione, malunki, zobaczył te zdjęcia tych dzieci, ale mówi, te rachunki, to naprawdę nie musiałeś już tego robić. Ja mam do ciebie pełne zaufanie. Ja mówię, panie doktorze, to nie chodzi o te rachunki, chodzi o formę. Po prostu, i mu wtedy wytłumaczyłem, postanowiliśmy ani jednego grosza nie dać pieniędzy ludziom, ale je po prostu spożytkować naprawdę jako pomoc. I pamiętam, on mówi, no, jak tylko będę miał następne pieniądze, natychmiast przekażę ci znowu. Był po prostu pod wrażeniem. Ja też muszę to powiedzieć, było to bardzo pięknie zorganizowane dzięki moim kolegom tutaj. I to nie były pieniądze tak ciach rzucone
w tłum.
Tak. Tylko było to po prostu wydane z sensem co do grosza. Ale kończąc rozmowę o panu doktorze Bruku, to był strasznie rozczarowany, bo on nam kibicował. To znaczy on po prostu śledził, co się dzieje w Polsce od czasu do czasu, żeśmy się widzieli. On przekazywał swoje uwagi, mówił, którzy występujący publicznie ludzie mu się podobają, którzy może mniej, ale kiedyś zadzwonił do mnie, żebym się z nim spotkał i mówi, słuchaj, czy 23% polskiego społeczeństwa to są naprawdę głupi ludzie?
23%?
Ja mówię, dlaczego 23%? No przecież były u was wybory prezydenckie i 23% głosowało na człowieka znikąd, czyli Stana Tymińskiego. I to muszę panu powiedzieć, panie Mateuszu, było bardzo bolesne, bo wtedy sobie uświadomiłem dokładnie, że nie mamy co zwalać na geopolityczne położenie, na jakichś innych winnych, tylko naprawdę jesteśmy trochę sami sobie winni, że do takich sytuacji dochodzi, prawda? I to nie miałem nic do powiedzenia. On oczywiście tego nie powiedział. To były moje przemyślenia, że to po prostu jest potworne, że tyle walki, tyle zaangażowania i tak dalej, i potem tak łatwo można było tych ludzi wciągnąć. No oczywiście na tym się nie skończyło, ale to było moje jedno ostatnie z nim spotkanie i ono było bardzo przykre, rozczarowujące, bo on po prostu w nas wierzył, a tutaj na taki numer, nie? Fajnie. Panie Mateuszu, zrobię jeszcze herbatę i potem dokończymy krótko. Dobrze? Zieloną, czerwoną?
Zieloną. Najpierw wyłączymy.
Dobra.
Niech będzie to tajna informacja.